W Domu Słów w Lublinie wystawa Małgorzaty Ryby Rybickiej, wystawa projektów graficznych, które mają Państwo prawo znać, bo też i od 18 lat towarzyszą nie tylko wprawdzie wydarzeniom związanym z działalnością Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, ale ta wystawa tych właśnie wydarzeń dotyczy. Co to właściwie znaczy zaprojektować coś graficznie? Co to znaczy projekt graficzny?
Chodzi o to, żeby za pomocą plamy kształtu zawrzeć treść festiwalu, najważniejszy temat, żeby przykuć wzrok przechodnia.
To znaczy, że plama jest gadatliwa?
Gdyby tak nie było, to nie miałabym pracy. Tak. Bardzo dużo potrafię mówić, tylko czasem się mnie nie słucha, bo ja muszę znaleźć ten kształt. No ja muszę ten kształt na pustej kartce stworzyć, a zanim go znajdę, to trochę wersji powstaje i no to nie jest proste. Efekt końcowy to jest jakiś tam skromny znak graficzny, ale zanim do tego dojdzie, to powstaje ich setki.
A niech mi Pani powie, jak wygląda właściwie ta rozmowa, bo to bardzo ciekawe. Pani powiedziała, czasem się mnie nie słucha, ale ja się w tym momencie zaczęłam zastanawiać, kto tu kogo tak naprawdę bardziej nasłuchuje. Czy to ta plama ma się Pani posłuchać, czy też to Pani wsłuchuje się w kształty, nie tylko te, które tworzy Pani na papierze, ale także w te, które są związane z wydarzeniem, które za pomocą na przykład plamy chce Pani jakoś pokazać. Kto tu kogo słucha? Pani plamy czy odwrotnie?
No jest taki moment, że ja tą plamę muszę jakoś sprawić, żeby była w ogóle jakakolwiek plama, więc ja muszę wywołać ją, ale potem następuje taki moment, że już znak grafika rządzi się własnymi prawami. To już jest gdzieś w połowie pracy. Ja już wiem, że ja mam wykonywać zadania, które mi te kształty same rozkazują. I to jest najprzyjemniejszy moment pracy, bo ja wtedy jestem zupełnie oderwana i ja wtedy rzeczywiście jestem w tych kształtach i w tych plamach. Zupełnie inny świat, ale zanim do tego dojdzie, to, no to ja muszę trochę pomyśleć i pokombinować.
A to myślenie i to kombinowanie, czyli ten pierwszy bardzo trudny moment, to jest efekt wczytywania się, nasłuchiwania, wczytywania się w wydarzenie, o którym ma Pani później grafiką opowiedzieć, czy też nasłuchiwania czegoś dookoła. Skąd to się bierze?
Przede wszystkim operuję skojarzeniami. Kompiluję jakieś zjawiska, które można... Bardzo trudne pytanie. Próbuję opowiedzieć jakąś historię, która może zainteresować widza i która sprawi, że on zainteresuje się przez to festiwalem, bo ja nie jestem w stanie opowiedzieć, co będzie na festiwalu, który trwa kilka dni w jednym znaku. Ja mogę tylko ogólnie zarys jakiś rzucić, ale też nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby znak się wrył w mózg, żeby był zapamiętywalny, żeby był prosty i charakterystyczny.
Musi mieć Pani jakiś emocjonalny także stosunek do wydarzenia?
Do każdego wydarzenia, na którym pracuję, mam emocjonalny stosunek, bardzo silny, bo zawsze to wymaga ode mnie oddania kawałka siebie, czyli swojego czasu, energii, wykrzesania z siebie więcej niż na co dzień. No, po prostu dla mnie to jest ważne, żeby zrobić to dobrze.
18 lat, bo ta wystawa ma związek z tym, że przez 18 lat projektuje Pani, jest Pani związana ze Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN. 18 lat to jest taka pełnoletność. Kiedy człowiek ma 18 lat, to znaczy, to dostaje dowód osobisty, to znaczy, że dojrzał już do czegoś. Jest to też okazja dla Pani, żeby się przyjrzeć tym 18 latom, dojrzewaniu siebie jako graficzki.
Pierwsze twórcze gesty to były od kiedy ja pamiętam, więc najpierw chciałam być malarzem, później chciałam być grafikiem. Poszłam do liceum plastycznego, które było najlepszym czasem w moim życiu i tam przekonałam się, że to jest dobra droga. I zaraz po liceum, nie pamiętam tylko czy przed, czy po maturze, poznałam Tomasza Pietrasiewicza. On szukał w liceum jakichś osób, które mogłyby pracować z nim, chyba nie wiem. Spodobała mu się moja praca i poprosił o kontakt. No i przyszłam i od tamtej pory tak naprawdę z przerwami krótszymi, dłuższymi jestem przy teatrze.
Dlaczego liceum było najciekawszym, najlepszym okresem? No, to była największa wolność twórcza? Właśnie kiedy artysta może powiedzieć, że ma najlepszy czas? Od czego to zależy?
Od tego, kiedy ma na tyle komfortu, że może nie pracować dla pieniędzy, a te pieniądze i tak są. Może nie iść na kompromisy, ponieważ może sobie na to pozwolić. To też nie jest takie oczywiste. Bo klienci wymagają, klienci chcą, mają swoje wizje i często projektant musi się dopasować do wizji osoby, która mu płaci, więc trochę kompromisów zawsze jest. No i to jest nieuniknione. Więc najszczęśliwszy artysta jest wtedy, kiedy nikt mu nie ingeruje w jego pracę. I kiedy ma siłę na tą pracę, ma pomysły na pracę i no i jeszcze odbiorców. A najszczęśliwsza byłam w liceum, po pierwsze dlatego, że byłam wtedy młoda, to jest chyba w ogóle najlepszy czas w życiu. A poza tym to liceum to jest wspaniałe miejsce. Liceum plastyczne w Lublinie, na Muzycznej. Tam nauczyciele mają szacunek do wrażliwości młodych osób. Oni byli dla nas bardzo wyrozumiali, byli mądrzy, byli mądrymi pedagogami też. No i ja wtedy też wiedziałam, że jestem na właściwej drodze. Przekonywałam się o tym, więc to dawało mi też jakąś satysfakcję.
Czego i jak się pani uczy? Jak pani zdobywa wiedzę? Praca? Czy to są książki? Czy to są ludzie?
Jeśli chodzi o pracę, no to ja oglądam to, co stworzyli inni. Jakby wyciągam wnioski z tego, jak to funkcjonuje. Ale tak naprawdę najwięcej można się rozwinąć pracując, bo wtedy to jest autentyczna taka zdobyta wiedza na własnej skórze. Ale jeśli chodzi o taką ważną dla mnie wiedzę, to jest wiedza o ludziach i relacjach międzyludzkich. Ja jak zaczynałam, to ja nie miałam pojęcia, że grafik musi brać pod uwagę to, jakie ma relacje z ludźmi, jak z nimi rozmawia, że to jest równocześnie sprzedawca swojego produktu. I ja nigdy na to tak nie patrzyłam. Myślałam, że dzieło samo się obroni i że ja mogę być nieśmiała, wycofana i tylko sobie pracować. A to nie jest prawda. Trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba być w środowisku. I ja się dopiero niedawno tak naprawdę zaczęłam uczyć tego.
Ten komunikat, który pani wysyła swoją pracą graficzną, to też jest przecież rozmowa z człowiekiem.
Tak, ale to nie wystarczy. Ponieważ żebym ja mogła zaprezentować swoją pracę, to muszę sprawić, żeby ktoś chciał ją opublikować. A żeby to się stało, to ja muszę dotrzeć do człowieka jako człowieka. Czyli muszę go zainteresować sobą i żeby on mi zaufał i chciał mi powierzyć zadanie i chciał mi jeszcze za nie zapłacić.
Ale są granice, których pani nie przekracza, prawda? Znaczy na kompromisy szedł i Michał Anioł. Właściwie nie ma artystów, którzy nie szli na jakieś kompromisy, ale każdy z nich miał jakąś taką swoją granicę. Gdzie pani przebiega?
Jest taki moment, w którym po prostu czuję też, że klient nie ma zaufania i uważa, że wie lepiej ode mnie i wtedy po prostu pracować się nie da. No bo wchodzi w moje kompetencje i wtedy ja jestem tylko twórcą.
Porozmawiamy o sukcesach, o tych najważniejszych, o tych, kiedy pani czuła się tak jak w liceum, czyli wolna.
Ja tak naprawdę to czuję się wolna przy większości prac swoich. Zostaję sama w nocy przed komputerem, ja jestem wtedy wolna. Potem jest moment, kiedy jest konsultacja. To mówimy o pracach, kiedy pracuję dla klienta. Bo są też prace, które wykonuję tylko dla siebie. I to są prace, w których mogę robić wszystko. No tak, to są takie momenty, kiedy mogę żartować, mogę być niepoprawna politycznie i tak dalej. To są małe formy, do których też piszę rymowanki. Ja tego nie opublikowałam jeszcze. Opublikuję to. Na razie wracam do tego, do pracy zawodowej. Więc do momentu, kiedy muszę już uzgodnić projekt, jestem wolna.
Chciałabym panią jeszcze zapytać o kolor. Bardzo łatwo rozpoznać, że to robiła Małgorzata Rybicka z wielu powodów, których nie podejmę się tu w tej chwili opisać.
Właśnie ja ciekawa jestem. Tak, właśnie jestem bardzo ciekawa, jakim cudem ludzie rozpoznają, że to jest moja praca, kiedy ja sama zastanawiałabym się, czy to jest moje, ponieważ jest taka rozpiętość między kolarzami bardzo precyzyjnymi, koronkową robotą, a estetycznymi logotypami, a ludzie w jakiś sposób to identyfikują, więc to też mnie fascynuje, bo nie jestem w stanie, nigdy nie będę w stanie popatrzeć na to z boku, obiektywnie.
Ja mogę pani powiedzieć, jak ja panią poznaję. Zostawia pani bardzo dużo powietrza. I to ma związek nie tylko z kreską i plamą, ale także z kolorem kreski, plamy i przestrzeni pomiędzy nimi. Z kolorem, który mi niczego nie narzuca. Pani mi właściwie jedynie uchyla drzwi i pozwala wchodzić w przestrzeń, którą pani prawdopodobnie ma bardzo dokładnie zaplanowaną, ale nie wymaga pani ode mnie tego, żebym myślała o świecie tak jak pani, bo też przecież się różnimy.
No, bo to taka pułapka. Ja mam zaplanowane dokładnie, co będzie dalej, ale daję pozory, że można wejść i czuć się swobodnie, tak?
Ja się czuję swobodnie, patrząc na pani pracę, mimo że doskonale wiem, jak bardzo są precyzyjne. Mam tam powietrze, mam tam przestrzeń także na swoją wyobraźnię, na swoją myśl, na swoje emocje.
To cieszy mnie to, bo również o to chodzi, żeby nie tłumaczyć ludziom świata patologicznie, tylko z szacunku do ludzi, zakładać, że oni rozumieją świat i że rozumieją go lepiej niż ja nawet, więc mogę ich zainspirować.
Myślę, że inaczej. Każdy z nas ma przywilej innego patrzenia i innego rozumienia. Ale tutaj jeszcze bardziej chciałabym w związku z tym zapytać o kolor, a czasem właściwie o jego brak. Kolor, który nigdy mi niczego nie narzucał. Kolor, który zawsze jest tak jakby trochę wycofany.
Mam sporą wrażliwość na kolory i kolory w ogóle bardzo mnie fascynują, więc trudno byłoby mi proponować kolory banalne, bo są takie. Są tak wyeksploatowane kolory, że już patrzeć na nie nie mogę. Więc sięgam po te, które są szlachetniejsze, które są w odcieniach trochę może brudne, ale które mają głębię swoją, które mieszają różne temperatury. Ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, jakie jest bogactwo kolorów. I z tego korzystam. I jeszcze mam do tego super drukarzy, którzy spełniają te moje zachcianki. No i po prostu luksus.
To porozmawiajmy o tych relacjach, bo to też kolejna relacja, na którą pani jest skazana, czyli relacja z drukarzem. To nie jest tak, że pani oddaje projekt temu, kto go zamówił, tylko jest pani z nim do końca?
Tak, do wyjścia z drukarni produktu. Ja mam dwie drukarnie takie. Pierwsza to mnie wychowała. Pierwsza drukarnia Petit, Wojtek Gus, właściciel drukarni, nauczył mnie wszystkiego. Ja do niego przychodziłam, byłam trudnym klientem, bo ja nie wiedziałam, jak to funkcjonuje i on mi pokazywał, bardzo cierpliwie tłumaczył. No i nauczył mnie tego, z czego do dzisiaj korzystam. Później poznałam załogę drukarni Akapit, z którymi bardzo dobrze mi się pracuje. Po prostu chodzi o to, żeby drukarze też mieli pasję, żeby wiedzieli, że żeby była rozmowa między projektantem a wykonawcą, czyli drukarzem. Żeby temu, który to wykonuje, nie było wszystko jedno. Ja bardzo dużo czerpię od drukarzy.
A papier? Papier, na którym pojawia się znak, plama, kolor. To też ważne?
No bardzo ważne. Ważne jest, jak się zagina, jaka jest elastyczność papieru, faktura, kolor, przezroczystość. Wszystko jest ważne. Za pomocą papieru można zmienić klimat książki. Można nadać luksus, można pokazać lichość tematu. Może to być smutna książka, wesoła książka. Za pomocą samego papieru można mnóstwo powiedzieć. Więc jest bardzo ważny. Oczywiście rzadko mi się zdarza korzystać z papierów z górnej półki, gdzie wybór jest dużo ciekawszy, ale staram się w granicach możliwości korzystać z rynku papierów. Czy zwracam na to uwagę sporą? Tak samo na zszywki, na nici, jakim jest szyta książka, kolor nici, wykończenie, obwoluty. To są takie szczegóły, które razem wzięte no, potrafią zmienić całkowicie charakter.
Potrafiłaby mi pani powiedzieć, w którą stronę idzie w tej chwili projektowanie książek?
Jest dużo większa swoboda i nonszalancja w projektowaniu, mam wrażenie, że te projekty są takie dużo bardziej nieoczywiste, alternatywne trochę. Projektanci pozwalają sobie już na różne formaty, na różnorodne oprawy i też mam wrażenie, że jest ogromna ranga projektantów w tym momencie, że to się zmieniło od tego, jak to było 18 lat temu, bo teraz mam wrażenie, że się szanuje bardzo pracę grafików i projektantów, że jest im dużo łatwiej przebić się z oryginalnym pomysłem, że jest taka wielość różnych form, że naprawdę trzeba być oryginalnym, żeby się przebić. Więc się prześcigają w tych oryginalnościach i naprawdę niektórzy nieźle sobie radzą.
Czego to może być konsekwencja? Albo właściwie jakie konsekwencje będzie miało to, że coraz bardziej zwracamy uwagę na to, jak książka jest zaprojektowana jako przedmiot? Bo dla mnie to jest dobry znak. Może to jest jakaś szansa na to, że też się coś zmienia, że zaczynamy, albo może za moment będziemy przywiązywać wagę do tego, jak coś wygląda. Może ulice w związku z tym, nie tylko książki, zaczną wyglądać inaczej. Myśli pani, że to ma związek?
Myślę, że to już następuje powoli, ale następuje, że świadomość ludzi jest dużo większa i ludzie potrzebują doznań estetycznych i są coraz lepiej wykształceni. Bo przez to, że na rynku pojawiają się dobre rzeczy, oni się uczą, że to tak powinno wyglądać, że to tak w ogóle może wyglądać. Dzięki temu mają wymagania coraz większe. Dzięki temu mobilizują projektantów. Myślę, że to jakoś w ten sposób idzie. Jest szacunek do przedmiotu, dlatego że dużo teraz świata jest niematerialna, więc trochę inaczej patrzymy na książkę, kiedy pojawił się internet. Mam wrażenie też, że to już nie jest coś niezbędnego, to nie jest coś oczywistego, tylko to jest jakiś tam luksus.
Ale ten luksus, bo nam się luksus kojarzy z czymś bardzo drogim. Może to jest też tak, bo za książkę tak czy tak trzeba zapłacić. Może czas zacząć sobie właśnie wyobrażać, że luksus to niekoniecznie duże pieniądze.
Nie, niekoniecznie duże pieniądze. To luksus to wydaje mi się posiadanie czegoś, co się szanuje. Czasem trzeba się bardzo mocno postarać na coś, co nie jest drogie, a co po prostu trudno jest zdobyć albo jest nie do zdobycia. No jeśli ktoś ma coś, z czego się cieszy, no to jest w luksusowym położeniu.
Na przykład Małgorzata Ryba-Rybicka, która ma ten luksus, że spełniła swoje marzenie. Zawsze chciałam być artystką, powiedziała pani. Czy myśli pani, że ta wystawa jest też jakąś granicą? Coś pani przekracza?
No, w każdej dziedzinie swojego życia przekracza w tym momencie granice. Więc diametralnie wszystko się zmienia. To jest taka zmiana, której ja potrzebowałam od bardzo dawna, tylko też nie mogłam sobie na nią pozwolić, ani nie wiedziałam, jak ją zrealizować. Więc zamykam to. Chcę to obejrzeć, wyciągnąć wnioski i zaczynam coś zupełnie innego.